poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I zgodnie z zapowiedzią oczywiście witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program Poradnik Sukces, a dzisiaj zaczynamy od problemów z uzyskaniem renty wdowiej, gdy zmarły mąż pracował w USA za krótko. I z tego właśnie w związku z tym tematem mamy pytanie od słuchaczki z Nowego Jorku. Na początku roku zmarł mąż. Pracował w Stanach tylko 9 lat. Udałam się do Social Security Administration, żeby złożyć wniosek o rentę wdowią. Powiedziano mi, że się nie kwalifikuje, bo mąż nie dopracował do 10 lat i odprawiono mnie z kwitkiem. Poszłam jeszcze raz, żeby trafić na kogoś innego. Ta osoba też powiedziała, że renty nie dostanę. Pani Elżbieta mówiła, że Polska ma ze Stanami umowę emerytalną, dzięki której brakujące lata mogą być wzięte z Polski. Oni nic o umowie nie wiedzą. Jak mam o tym przekonać urzędników w Social Security? A może to pani Elżbieta się myli? No to jak to jest, pani Elżbieta? Kto tu się myli?
Kto tu się myli? No niestety urzędnicy Social Security się mylą. Rzuciłam wszystko, wzięłam się za poszukiwanie materiałów źródłowych, żeby naszej słuchaczce dać coś konkretnego do ręki i już tłumaczę, co znalazłam. Przede wszystkim pani słuchaczka powinna sobie wydrukować wniosek o rentę wdowią na podstawie łączonych okresów pracy. To jest, proszę sobie zapisać, SSA, kreseczka 2490, kreseczka BK. To jest Application for Benefits under a US International Social Security Agreement. Jeszcze raz, SSA 2490 BK. B jak Barbara, K jak Krystyna. I na samym początku jest instrukcja. I w tej i ta instrukcja mówi, wypełnia pracownik. Jeżeli on nie żyje, to wypełnia osoba, która rości wdowie świadczenia. Czyli czarno na białym jest napisane, że ten formularz to jest właśnie wniosek o wdowie świadczenia na podstawie łączonych okresów pracy amerykańskich i polskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no trzeba sobie wydrukować odpowiedni fragment umowy polsko-amerykańskiej i to jest artykuł 8. Benefits of the United States. I tu tłumaczę. Ten artykuł 8 umowy emerytalnej stanowi, jeżeli osoba ma okres ubezpieczenia obejmujący co najmniej 6 kwartałów, ale nie ma wystarczających okresów ubezpieczenia do spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń, administracja Social Security uwzględni okresy ubezpieczenia w Polsce, które nie pokrywają się z okresami ubezpieczenia już uznanymi zgodnie z przepisami prawa USA. No więc już trudno, żeby było napisane coś prościej, prawda? Czyli, ja powtórzę jeszcze raz, jeżeli mąż naszej słuchaczki miał co najmniej 6 kwartałów, ale nie miał 40 kwartałów, to umowa stanowi, że administracja Social Security ma obowiązek uwzględnić okres ubezpieczenia w Polsce. I jeżeli ten artykuł 8 umowy polsko-amerykańskiej jest jeszcze za bardzo skomplikowany dla urzędników Social Security, no to administracja Social Security taką broszurkę opublikowała, gdzie tłumaczy postanowienia tej umowy emerytalnej taką łopatologicznie. I co tu czytamy? The agreement between the United States and Poland allows the Social Security Administration to count your Polish credits to help you qualify for U.S. retirement, disability or survivor benefits. Survivor benefits to znaczy renta zdrowia. Więc ja już pani słuchaczce posłałam te informacje mailem, linki do tych materiałów. Proszę je sobie wydrukować i pójść jeszcze raz do Urzędu Social Security i złożyć wniosek o rentę wdowią, która się pani słusznie należy.
A my przechodzimy do pytania od pana Leszka. Pan Leszek pisze: witam pani Elżbieto. Mam do pani pytanie odnośnie I-94. To 11-cyfrowy numer, który służy jako dowód legalnego wjazdu do USA. Czy ten numer jest konieczny do przedłożenia dokumentów na zieloną kartę dla mojej mamy, która wjechała do USA 7 listopada bieżącego roku legalnie? Jeżeli tak, to gdzie go można odszukać? Dziękuję bardzo, pani Elżbieto.
Tak, my może pamiętamy papierki, takie białe papierki I-94, które były nam wpinane do paszportu, więc teraz już nie jest ten formularz papierowy stosowany. Podróżni otrzymują pieczątkę na granicy, która potwierdza wjazd do kraju. Jeżeli ktoś potrzebuje kopii tego formularza I-94 w celu weryfikacji wjazdu, statusu imigracyjnego, pozwolenia na pracę i tak dalej, to można to uzyskać na sieci. Idzie się do witryny, proszę sobie zapisać, www.cbp.gov/I-96. 94. Jeszcze raz. www.c jak Celina, b jak Barbara, p jak Paweł, .gov łamane na I-94. Tam trzeba będzie wpisać swoje dane i uzyska się kopię tego Arrival Departure Record, czyli I-94.
Mamy pytanie od pana Krzysztofa. Od wielu lat korzystam z rad pani Elżbiety dotyczących inwestowania w fundusze powiernicze z bardzo dobrymi rezultatami. Wynikiem mojego inwestowania na przestrzeni lat są znaczące przyrosty kapitałowe na moich kontach 401k, IRA i indywidualnych. Właśnie z przyrostami kapitałowymi wiąże się moje pytanie. Czyli end of year tax for capital gains, ponieważ zbliża się koniec roku, a zatem coroczne rozliczenia podatkowe. Prosiłbym o kilka wskazówek. Jak przed upływem bieżącego roku ustalać i wypłacać capital gains, aby uniknąć płacenia tego podatku?
No, panie Krzysztofie, ja bym radziła, żeby pan sięgnął po moją książkę Jak chować pieniądze przed fiskusem, bowiem ona jest tym kwestiom poświęcona. Jest tam rozdział, specjalny rozdział dla inwestorów i wyjaśnia, co można zrobić, żeby pomniejszyć podatki. Z tym, że jeżeli pan pyta o przyrosty kapitałowe na kontach emerytalnych, no to pan wie, że podatków nie ma żadnych aż do czasu wypłaty z tych kont. A jeżeli będziemy wypłacali z kont emerytalnych stopniowo, szczególnie już na emeryturze, jak przychody będziemy mieli niskie, no to i te podatki nie będą duże. Teraz jeśli chodzi o przyrosty kapitałowe na innych kontach nieemerytalnych, no to znowu wie pan dobrze, że jesteśmy winni podatki dopiero po zyskownej sprzedaży aktywów, prawda? Czyli mamy pakiet akcji albo funduszy powierniczych. I one sobie leżą rok po roku, rosną, jesteśmy coraz bogatsi, ale podatku nie płacimy, dlatego że nie zrealizowaliśmy jeszcze tych zysków. Dopiero gdy pan jakąś akcję czy pakiet funduszy powierniczych sprzeda, no to wtedy musimy zapłacić 15-procentowy podatek kapitałowy, capital gain tax. Pan się zastanawia, jak pomniejszyć te podatki. No, jest kilka takich podstawowych metod, wyjaśniam to dokładnie w swojej książce. i z nich można skorzystać zależnie od naszych okoliczności. Można sprzedać inne aktywa ze stratą, żeby zrównoważyć zyski. Wtedy unikniemy podatku. Można sprzedać te akcje w roku, gdy mamy mały przychód. Możemy zostawić akcje w spadku komuś. Wtedy całkowicie unikamy podatku i nasz spadkobierca również tego podatku nie płaci. Również można zostawić akcje czy pakiet funduszy powierniczych dla instytucji charytatywnej. Ale, panie Krzysztofie, sugeruję pogodzić się z niewielkim, bo 15% podatkiem kapitałowym i cieszyć się z faktu, że udała się panu bardzo intratna inwestycja. Także moje gratulacje i powodzenia.
Krótkie pytanie od pani Toli. Czy rozwiedziona żona otrzyma polską rentę rodzinną od ZUS po śmierci byłego męża?
Rozwiedziona żona, czyli pani się rozwiodła i teraz mąż zmarł. No więc odpowiedź jest przeważnie nie. Nie. Rozwiedziona żona nie może dostać renty po zmarłym mężu, chyba że miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony i to alimentów ustalonych wyrokiem sądu albo ugodą sądową. Oczywiście tak samo jest w przypadku rozwiedzionego męża, bo przepisy są takie same, idą w dwie strony. Czyli pani Tolu, jeżeli pani sąd przyznał alimenty i mąż te alimenty płacił, to rentę wdowią pani dostanie od ZUS-u. W przeciwnym razie niestety nie.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Anna i pyta nas w imieniu swojej koleżanki, która przestała pracować parę lat temu, wyjechała do Polski i czeka ze złożeniem wniosku o Social Security na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego. Jednakże obserwuje, że przewidywana emerytura jest jej obniżana. Ona tego nie rozumie. Czy powinna przejść na emeryturę teraz, przed czasem, żeby świadczenia były większe?
Pani Anno, już tłumaczę, na czym rzecz polega. To nie chodzi o to, że emerytura koleżance spada. Chodzi o to, że ona nie pracuje. Więc ta przewidywana emerytura jest coraz mniejsza, bo powiedzmy 2 lata temu ona pracowała i prognoza emerytury zakładała, że ona będzie do pełnego wieku emerytalnego zarabiać tyle, ile w ostatnim roku. Ale ten ostatni rok teraz stał się zerowy, więc administracja Social Security zakłada, że od dziś do wieku emerytalnego zarobki będą wynosiły zero. Stąd prognoza jest niższa. I warto przypomnieć, jak obliczana jest emerytura. Emerytura Social Security jest obliczana na podstawie 35 najlepszych lat, waloryzowanych lat. Wobec tego dodatkowe zerowe lata pomniejszają tę średnią. Także nie, drogą wyjścia koleżanki nie jest ubieganie się o wczesną emeryturę, bo to jej jeszcze bardziej pomniejszy emeryturę. Lepiej jest doczekać do pełnego wieku emerytalnego i spokojnie wtedy złożyć wniosek i zacząć pobierać świadczenia.
Pytanie od pana Tadeusza. Wybieram się na święta do Polski. O ile sytuacja wojenna pozwoli, zastanawiam się, czy mogę w Polsce jeździć na moim amerykańskim prawie jazdy.
Panie Tadeuszu, może pan jeździć na amerykańskim prawie jazdy, tylko trzeba się postarać o międzynarodowe prawo jazdy. International Driving Permit. To uzyskuje się bardzo prosto. Trzeba się udać do biura American Automotive Association, czyli AAA. Może pan w Google wpisać AAA near me, albo American Automotive Association, blisko mnie. Znajdzie pan to biuro, idzie pan, nie trzeba się umawiać na spotkanie. Prawo jazdy bodajże To międzynarodowe prawo jazdy kosztuje bodajże $20. Żadnych testów pan nie musi zdawać. Po prostu okazuje pan swoje amerykańskie prawo jazdy i dostaje pan ten permit międzynarodowy ważny na rok.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Kazik. Postanowiłem sprzedać swój dom sam, żeby oszczędzić na komisowym. Dom poszedł za 500 000, więc komisowe 6% to $30 000. Okazało się jednak, że podczas closingu potrącono mi 3% dla jakiejś agencji, z którą ja nie miałem nic do czynienia. Czy to jest prawidłowe działanie, czy mam iść o te 15 000 do sądu?
No tak, to jest przykra niespodzianka, ale panie Kaziku, to było do przewidzenia, bo niech pan sobie uświadomi, że w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości przeważnie zaangażowani są twoi agenci. Sprzedającego, czyli listing agent albo listing broker i agent kupującego. I oni dzielą się komisowym przeważnie po połowie. Komisowy wynosi 6%, 4% w zależności jak się tam dogadacie i jest dzielony po połowie, czyli powiedzmy jeden i drugi agent biorą po 3%. Teraz pan sprzedał dom sam, więc pan wyeliminował tego pierwszego brokera, ten listing broker. Gdyby pan znalazł sam kupca, gdybyście się dogadali sami osobiście, to wtedy żaden agent nie byłby zaangażowany i całkowicie uniknęlibyście komisowego. Ale pana kupujący widocznie miał agenta. On miał z nim podpisaną umowę, więc swój agent zainkasował swoje 3%. No, warto wiedzieć, że komisowe agentów obrotu nieruchomościami podlega negocjacji, ale to trzeba negocjować wcześniej, a nie po fakcie przy closingu, prawda? Także nie przypuszczam, żeby pan cokolwiek skórał w sądzie. Może pan poradzić się prawnika, spytać, co on na ten temat myśli, ale sprawa jest prosta. Ten kupujący miał swojego agenta, który oprowadzał go po różnych domach i no i te 3% to jest jego wynagrodzenie.
Pani Marta pyta nas, czy podpis złożony przeze mnie na pełnomocnictwie dla koleżanki wymaga potwierdzenia rzetelności mojego podpisu przez notariusza. Jeżeli tak, to czy bank może mi w tym pomóc? Może będzie tańszy, a jeżeli nie, to gdzie się z tym udać? Naprawdę nie wiem, nie znam nikogo, kto się tym zajmuje. Czy jest to kosztowne? Życzę przyjemnego dnia, Marta.
Pani Marto, no chciałabym dobrze zrozumieć, co pani próbuje zrobić. Wygląda na to, że chce pani uczynić koleżankę pełnomocnikiem do pani konta w amerykańskim tutaj banku. I ma pani dwie drogi wyjścia. Najprościej jest udać się wraz z koleżanką do pani banku, powiedzieć, o co pani chodzi, że pani chce oznaczyć power of attorney i bank da pani odpowiedni własny formularz, pani to wypełni. To się nazywa Limited Power of Attorney for Banking Transactions. I to jest formularz tego banku i on obowiązuje tylko w tym banku. I przeważnie któryś z pracowników bankowych ma uprawnienie notarialne, ma tą pieczątkę, którą po prostu przystawi i potwierdzi pani podpis. I to nic nie kosztuje. Jest jeszcze drugie wyjście, czego nie radzę, ale tak, żeby wyjaśnić, na czym sprawa stoi. Więc drugie wyjście to jest mieć pełnomocnictwo, takie ogólne pełnomocnictwo spisane przez prawnika. I prawnik może przygotować ten dokument pełnomocnictwa, który obejmuje szeroki zakres aktywów i transakcji. I takie pełnomocnictwo może być przedstawione w różnych instytucjach finansowych i różne sprawy można przy jego pomocy załatwić. Oczywiście prawnik bierze honorarium za tę usługę. Tylko że banki niechętnie takie ogólne pełnomocnictwa przyjmują, bo boją się jakiejś komplikacji. Banki wolą swoje własne formularze, w którym to się nazywa Limited Power of Attorney for Banking Transactions. I ten formularz tylko w danym banku obowiązuje i jest go bardzo prosto uzyskać, nic nie kosztuje.
Pytanie od pana Mirka. Ja jestem już uprawniony do emerytury, ale chcę poczekać do ukończenia 70 roku życia. W związku z tym, czy moja była żona, której przysługuje 50% do mojej emerytury, musi czekać do momentu, aż ja zacznę pobierać tę emeryturę, czyli jeszcze około 3 lata, czy może wystąpić też o swoją część już teraz, pomimo tego, że ja jeszcze tej emerytury nie pobieram? Dodam jeszcze, że również moja żona pobiera emeryturę swoją w Polsce i ma już wiek emerytalny. Dziękuję. Mirek.
Zaraz. Pan jest uprawniony do emerytury, ale jeszcze jej nie bierze. Okej. Okay. To wygląda tak, że rozwiedziona żona dostanie rentę małżeńską dopiero wtedy, gdy pan przejdzie na emeryturę albo gdy miną 2 lata od rozwodu. Okay? Czyli państwo się rozwiedziecie i po 2 latach od daty rozwodu, nawet jeżeli pan będzie nadal pracował, to żona będzie już uprawniona do renty małżeńskiej. Także, no, jakby nie było, jeszcze żona musi poczekać na tę swoją rentę, bo pan nie chce rezygnować z pracy, chce pan poczekać aż do 70, czyli dopiero wtedy żona będzie uprawniona, gdy pan przejdzie na emeryturę, albo tak jak mówię, gdy minie 2 lata od daty rozwodu.
Przepraszam, pani Elu, mówimy o byłej czy tej obecnej? Bo pan słuchacz nas napisał do nas, że o 2 żonach. O byłej i właśnie na koniec jeszcze wspomniał o obecnej chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Okej. Okay. Jeśli chodzi o żonę obecną, to ona ma mniej pola do manewru, bo musi po prostu poczekać, aż pan Mirek przejdzie na emeryturę.
To przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. Tym razem sprawa pani Anny. Pani Anna wyszła za mąż w Chicago. Ślubu udzielił jej ksiądz, który zarejestrował małżeństwo w Cook County Clerk's Office. Na akcie małżeństwa pozostało jej panieńskie nazwisko. Pani Anna chciałaby posługiwać się nazwiskiem męża. Jak zmienić swoje nazwisko w Urzędzie Social Security?
Czyli... Pani Anno, rozumiem, że na pani marriage certificate, na tym akcie małżeństwa, pozostało nazwisko panieńskie. Aha. No, normalnie to zawarcie ślubu jest znakomitą okazją do łatwej zmiany nazwiska. Żadnych formalności nie trzeba, się po prostu wpisuje nazwisko, które chce się używać. Ale skoro pani tego nie zrobiła, to najpierw musi pani nazwisko zmienić. A to się robi w Stanach Zjednoczonych drogą sądową. Pani jest w Cook County, to pani się udaje do Illinois Supreme Court. Niech pani poczyta o tej procedurze, jak to się robi, jakie są wymogi. Name change Cook County. Niech pani wpisze w Google. I tam są pełne informacje. I dopiero wtedy, jak już pani drogą sądową zmieni swoje nazwisko, to wtedy z tym odpowiednim dokumentem sądowym pani udaje się do administracji Social Security i tam zgłasza zmianę nazwiska. Bo obecnie pani nie może pójść po prostu do Social Security i powiedzieć, ja chcę używać inne nazwisko, bo nie zrobiła tego pani zgodnie z sądową procedurą.
Mamy kolejną sprawę. Tym razem nasz słuchacz, którego chyba imienia nie znamy, pisze do nas. Wracamy wraz z żoną do Polski. Prawdopodobnie w maju przyszłego roku. W roku 2025 będziemy mieć przychody ze Stanów i z Polski. Rozumiem, że teraz mamy w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy i płacimy tylko podatki od emerytury ZUS. Ale po powrocie na stałe do Polski nabędziemy nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli polski fiskus pobierać będzie podatki z przychodów z całego świata. Pytanie, od jakiego dnia nabędziemy polską rezydencję podatkową?
Poszperałam i znalazłam odpowiedź dla pana. Polska rezydencja podatkowa powstaje zgodnie z przepisami polskimi w następujących sytuacjach. Od momentu przeniesienia się do Polski i ustanowienia tam ośrodka interesów życiowych, czyli Centrum Spraw Gospodarczych i Osobistych. To jest jedna rzecz. Czyli przenosi się pan ze wszystkimi swoimi rzeczami do Polski i od tego dnia pan się staje polskim podatnikiem. I ten nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że pan powinien deklarować przychody z całego świata i płacić podatki w Polsce. To jest jeden moment. Od daty przeniesienia do Polski ośrodka interesów życiowych. Druga data to jest po przekroczeniu w Polsce 183 dni w ciągu jednego roku. Czyli wniosek z tego jest taki, że nabędzie pan nieograniczony obowiązek podatkowy od daty wjazdu do Polski na stałe. Na przykład do 1 maja będziecie nierezydentami, będziecie rezydentami w Stanach Zjednoczonych i nierezydentami w Polsce. Czyli przychody do 1 maja przyszłego roku będziecie deklarować tylko w Polsce, tylko te przychody, które są umiejscowione w Polsce, czyli ZUS. Do 1 maja przyszłego roku, czyli do daty przeprowadzki, w Polsce deklarujecie tylko podatki od przychodów z Polski. Najczęściej to jest emerytura. Natomiast po 1 maja, jeżeli się przeniesiecie 1 maja, prawda, to po 1 maja deklarujecie również w Polsce przychody ze Stanów Zjednoczonych. W internecie możecie sobie wpisać polska rezydencja podatkowa i przeczytacie więcej.
A my mamy pytanie od pani Janiny. Czy wypłaty z konta emerytalnego 401k są opodatkowane w Polsce? Kolega ma emeryturę od niemieckiego pracodawcy i podatków w Polsce nie płaci.
Pani Janino, nie mieszajmy przepisów europejskich z przepisami amerykańskimi. Okay? Czyli właściwie przepisów polsko-europejskich, powiedzmy, z przepisami polsko-amerykańskimi. Bo to są zupełnie dwie różne sprawy. To, że kolega ma niemiecką emeryturę i podatków w Polsce nie płaci, no to jest kwestia przepisów Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone do Unii Europejskiej nie należą i wobec tego przepisy są zupełnie inne. I czy wypłaty z konta emerytalnego 401k są w Polsce opodatkowane? Przypuszczam, że tak, tylko że przepisy dotyczące kont emerytalnych są szczególnie zagraniczne, są bardzo skomplikowane. Ja się nie podejmuję ich rozgryzienia. Jak już pani wróci do Polski, to niech pani porozmawia z kimś kompetentnym i on pani wyjaśni, czy należy deklarować te wypłaty z konta emerytalnego 401k w Polsce, czy nie. Przypuszczam, że tak.
Napisała do nas pani Iwona. Czy do decyzji obliczenia przyznania wysokości emerytury w Social Security ma wpływ stan mojego konta w banku?
Mówi pani o emeryturze, o wypracowanej emeryturze Social Security. No więc stan materialny nie ma wpływu na ustalenie wysokości emerytury Social Security, na jej wypłatę. Na co stan materialny ma wpływ, to jest zasiłek SSI, Social Security Supplemental Income. SSI jest dopłatą dla osób niezamożnych. Jeżeli Social Security naliczy pani emeryturę niewielką, to być może należeć się będzie pani jakaś dopłata do minimum społecznego tytułem SSI, tylko że wtedy warunkiem jest brak oszczędności. To jest $2000 na koncie dla osoby samotnej, $3000 dla małżeństw, więcej nie można mieć, bo jest uważany się, urząd uważa nas wtedy za zamożnych.
Pytanie przesłał do nas pan Dariusz. Mam przepracowane w USA 16 kwartałów. Urodziłem się w 1954 roku. Myślę o przejściu na emeryturę i dlatego prosiłbym o radę. Co mam zrobić wobec tego, czy jeszcze zaczekać? Nadmieniam, że moja żona jest już na emeryturze i też posiada numer Social Security. 16 kwartałów to mało.
No, panie Dariuszu, ja nie podejmuję się udzielania pochopnych porad bez poznania szczegółów pana sytuacji i konkretnych liczb. Ja podaję informacje, a co z tymi informacjami nasi słuchacze zrobią, to jest ich sprawa. Co do porady, no to dobrze jest umówić się na spokojną telefoniczną rozmowę i pogadać. Ale ogólnie mówiąc, panie Dariuszu, zawsze opłaca się poczekać do pełnego wieku emerytalnego, żeby zmaksymalizować świadczenia. Ale pan dociągnie co najwyżej do 16 kwartałów. No to jest bardzo mało, to tylko 4 lata. Panie Dariuszu, może pan złożyć wniosek o Cotalized Benefits. Mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy dzisiaj. Wtedy administracja Social Security dobierze lata pracy z Polski, żeby w sumie miał pan 40 kwartałów, będzie 16 kwartałów przepracowanych w Stanach i ile? 24 w Polsce. Emeryturka będzie bardzo mała. Ale pan wspomina o żonie, która już jest na emeryturze. Panie Dariuszu, skoro ona ma emeryturę, to pan będzie mógł dostawać rentę małżeńską, która z całą pewnością będzie większa od pana własnej wypracowanej emerytury po zaledwie 4 latach pracy w Stanach.
Mamy pytanie od pana Grzegorza. Pan Grzegorz uczęszczał na wykłady prowadzone przez panią przed laty. Był na kursie inwestycyjnym, wykładzie o emeryturach, o planowaniu majątkowym i bardzo dużo z tego skorzystał. I teraz pan Grzegorz pisze do nas i pyta, czy pani Elżbieta nadal organizuje takie wykłady, a jeżeli tak, to kiedy będzie następny?
No, panie Grzegorzu, serdecznie pozdrawiam. Tak, to były dobre lata. Dobre czasy. Organizowałam rzeczywiście dużo wykładów na temat inwestycji na 3 poziomach. Dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, nawet dla spekulantów, żeby przestrzegać, czego nie robić. Poza tym tak, były kursy o planowaniu majątkowym, o planowaniu spadkowym, były kursy podatkowe. Pomagali mi różni specjaliści w tej dziedzinie, ale nie robię tych kursów, dlatego że obecnie z każdego kursu powstała książka. I na każdy temat, który Państwa może zainteresować, temat dotyczący domowych finansów, napisałam książkę. Wystarczy pójść do mojej witryny poradniksukces.com i sięgnąć po te książki. Niektóre są już leciwe, ale większość z nich uaktualniam co roku.
Pytanie od pani Barbary. Już niedługo będziemy kończyć, więc ostatnie pytanie, być może jeszcze jedno zdążymy, zobaczymy. I mamy krótką wiadomość na temat web, ale tak, wcześniej pytanie od pani Barbary, która pisze: wiem, że mój rozwiedziony mąż może wystąpić o rentę z mojego numeru Social Security, jeżeli wszystkie wymagane warunki są spełnione. Jeżeli on wystąpi o rentę, nie mówiąc mi o tym, nie rozmawiamy ze sobą, czy Social Security powiadomi mnie o tej sytuacji, czy nie? Wiem, że to nie obniży mojej emerytury i że nie muszę wyrazić na to zgody, tylko chciałabym wiedzieć, czy o to wystąpił.
Nie, pani Barbaro. Administracja Social Security nie informuje pracownika o tym, czy jego małżonek, czy były małżonek wystąpił o emeryturę, ile jej otrzymuje. To są poufne informacje.
Jeszcze ostatnie pytanie w takim razie i przejdziemy do tematu web. Pytanie od pani Małgorzaty. Pani Małgorzata pisze: matka, która ma ponad 88 lat i mieszka w Polsce, zmarł jej syn, który był w USA ponad 40 lat. Ma tam żonę i pełnoletnie dzieci. Czy matka w Polsce może dostać po nim rentę rodzinną?
Teoretycznie tak. Ale w praktyce to jest bardzo trudne. Trzeba wypełnić formularz SSA-7, to jest Application for Parents Insurance Benefits. bo przepisy przewidują rentę dla rodziców zmarłego pracownika, ale pod warunkiem. I warunkiem jest udowodnienie, że zmarły syn utrzymywał rodziców i łożył na ich utrzymanie co najmniej połowę środków. Więc matka jest w Polsce, to powinna złożyć ten wniosek w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. Teraz, czy będzie w stanie udowodnić, że była na utrzymaniu syna, no to jest już inna sprawa. I proszę w Google wpisać Biuro Świadczeń Federalnych Kontakt. Pojawi się strona, gdzie pełne wyjaśnienia będą podane, jak postępować.
No to Pani Elu, może na koniec programu poświęćmy sobie chwilkę na temat web, dlatego że mamy tutaj aktualizację, tak? Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, co warto przekazać naszym słuchaczom na temat web?
Tak, mówimy o Windfall Elimination Provision, o tej redukcji Social Security dla osób, które mają w Polsce emerytury albo renty inwalidzkie. Jest nowina, to jest dobra nowina, dlatego że ta propozycja ustawy Fair Social Security Act została zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów. Ale to nie znaczy, że web został zniesiony. Nie, to jest dopiero pierwszy krok, dlatego że teraz ta propozycja ustawy Fair Social Security Act musi być zatwierdzona przez Senat i potem podpisana przez prezydenta. No więc trzeba aktywnie lobbować naszych senatorów, żeby oni wnieśli pod głosowanie propozycję, i to jest numer S-597. Teraz jak to zrobić? To wyjaśnia dokładnie organizacja PASI na swojej witrynie. Polish American Strategic Initiative, PASI. Trzeba udać się do ich witryny joinpasi.org. Join, tak jak połącz, prawda? joinpasi.org. Tam jest zakładka Action. I tam znajdziemy odpowiednią petycję do podpisania, tam znajdziemy instrukcję, jak wywierać presję na swoich senatorów, tam znajdziemy kopię listów i wszystko, co potrzeba wiedzieć, bo jest bardzo ważne, żeby teraz Senat zagłosował za ustawą Fair Social Security Act, ustawa o sprawiedliwym Social Security. Zostało bardzo mało czasu, bo się kadencja kongresu kończy, więc mili Państwo, do dzieła, idziemy do joinpasi.org i tam czytamy instrukcje i piszemy do swoich senatorów, żeby zatwierdzili ustawę znoszącą Windfall Elimination Provision.
Pani Elu, to tak jeszcze na koniec ja tutaj dopowiem coś. Zauważyłem, że to głosowanie było też kolejną pozytywną wiadomością, dlatego że to nie było tak na żyletki ledwo, tylko z tego co widzę 327 do 75, więc jednak zdecydowaną większością zostało to przegłosowane. I teraz jeszcze takie pytanie dodatkowe wpadło mi do głowy, Pani Elu. Co Pani myśli? Jak to może wyglądać, jeżeli chodzi właśnie o zmianę administracji? Bo całkiem możliwe, że tym prezydentem, który będzie musiał to podpisać, który będzie mógł podpisać, jeżeli w ogóle przejdzie przez Senat, będzie Donald Trump, bo czasu już jest niemało do inauguracji. Więc jak pani to widzi, jeżeli chodzi o zmiany, może wyjaśnimy słuchaczom, czy jak będzie nowa administracja, to jeszcze raz będzie musiało przejść przez Izbę Reprezentantów? Jakie są pani przypuszczenia?
No to jest bardzo możliwe, że Senat po prostu nie ustosunkuje się do tej propozycji ustawy i wtedy ta propozycja jest zmieciona pod dywan, tak jak była wiele razy, i od przyszłej kadencji kongresu trzeba będzie wszystko zaczynać od początku. Poza tym słyszymy, że Donald Trump zamierza prowadzić ostre oszczędności w rządzie, w administracji, i niestety, ale zniesienie Windfall Elimination Provision będzie kosztowało miliardy dolarów, co powiększy deficyt administracji Social Security. Także Ostatni dzwonek na to, żeby i ostatnia szansa, żeby przeszła ta ustawa Fair Social Security Act, dlatego też, mieli Państwo, bierzmy się do dzieła i piszmy do naszych senatorów, dzwonimy tam do ich biur i prośmy ich, żeby zatwierdzili propozycję S-597, czyli Fair Social Security Act.
A przypominamy, że macie Państwo bardzo mało czasu, bo możecie żyć w takiej świadomości, że jeszcze przecież do inauguracji, do nowej administracji, nowego kongresu zostało te kilka tygodni, ale przed nami święta mamy i święto Dziękczynienia i święta Bożego Narodzenia, więc tak, do akcji trzeba się włączyć teraz, jeżeli chcecie Państwo, żeby była jakakolwiek szansa, tak jak pani Ela mówi, żeby ta ustawa, która została zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów, została teraz wniesiona pod głosowanie do Senatu i żeby Joe Biden, obecny prezydent, miał jeszcze okazję ją podpisać. Wchodzimy na stronę joinpassy.org, zakładka akcja, joinpassy.org, zakładka akcja. Dziękujemy pani Elu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzymy pani miłego tygodnia i happy Thanksgiving, a my usłyszymy się za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.